Dzisiaj, zanim zadamy pytanie, to opowiemy taką historię. Pewnego razu do Państwa przyszła pani naukowczyni, doktorantka i zapytała, czy są w stanie Państwo zbadać, w jakiej temperaturze kości zostały spalone. Brzmi intrygujące, ale zanim rozwikłamy historię, to proszę opowiedzieć, jak to było.
No, było dokładnie tak, że przyszła z takim pytaniem i byłem tak samo zaskoczony, jak również teraz pani. Ale okazuje się, że tak. Faktycznie, jak sprawdziliśmy literaturę, to okazało się, że nasze metody spektroskopowe, bazujące na promieniowaniu synchrotronowym, mogą pomóc odpowiedzieć na takie nieoczywiste pytanie. Okazuje się, jak posłuchałem trochę więcej, to różne kultury w różny sposób chowały swoich zmarłych i niektórzy z nich palili te ciała. I ten sposób palenia i temperatura związana z tym paleniem jest odzwierciedlana w strukturze krystalicznej kości. No i te informacje jesteśmy w stanie dość prosto uzyskać i zaoferować coś fajnego i interesującego dla archeologów.
No właśnie, mamy promieniowanie synchrotronowe. W jaki sposób to promieniowanie może przyczynić się do badań archeologicznych? Częściowo już pan powiedział, ale co widać w tym promieniowaniu?
Tak, więc mamy szereg technik, które oferuje, każda oferuje coś innego. To, czym ja się konkretnie zajmuję, to jest spektroskopia w podczerwieni i tutaj badamy skład chemiczny. Także badamy wszystkie związki organiczne, nieorganiczne, ich status degradacji, czy się rozłożyły, czy się utleniały na przykład w glebie, kiedy zostały tam pochowane, właśnie czy zostały spalone, czy nie. To jest jakby coś, co jest dla nas łatwe, natomiast inne techniki bazujące na promieniowaniu X potrafią powiedzieć coś więcej o składzie pierwiastkowym. Więc tutaj jakieś domieszki, naloty, tutaj bardzo dużo o takim mikrostrukturze tych materiałów można powiedzieć.
No jak to się dzieje w praktyce? Przenosimy taki eksponat i co się z tym dalej u Państwa dzieje?
Tak, i wtedy zapraszamy na stację końcową, gdzie promieniowanie synchrotronowe pada na próbkę. Promieniowanie synchrotronowe jest generowane przez rozpędzone elektrony, które bardzo chcą oddać energię i oddają w formie światła. No i to światło pada na próbkę. I następnie patrzymy na detektorze, co się z tym światłem stało. Czy zostało zaabsorbowane, czy ponownie następuje emisja. I na podstawie tego wyciągamy informacje. Natomiast no, każda linia jest inna i tutaj niektóre pracują w ultrawysokiej próżni, te zwłaszcza X-owe, co troszeczkę utrudnia życie. Natomiast na przykład linia w podczerwieni oferuje bezproblemowe pomiary w normalnych warunkach pokojowych.
Powiedział pan rozpędzone elektrony, jak bardzo one są rozpędzone?
Tutaj już wchodzimy w trochę poziom absurdu, to znaczy są bardzo, bardzo blisko prędkości światła. Wchodzimy na 6. miejsce po przecinku. To jest niewyobrażalna energia, przynajmniej dla mnie. To jest coś, co da się uzyskać w zależności od wielkości synchrotronu. Nasz synchrotron jest tak zwanym średniakiem, jeśli chodzi o rozmiar, przez co te elektrony mają taką średnią energię, co jest idealne dla miękkich X-ów i dla podczerwieni. Są to oczywiście dużo większe ośrodki w Europie Zachodniej, takie te gigantyczne, RHC, bardzo znane, 40 km ponad promienia, u nas jest poniżej 100 metrów, także jesteśmy w swojej kategorii bardzo dobrzy.
No właśnie, ale tutaj w centrum Państwo jakby sztucznie rozpędzają te elektrony. Zanim jeszcze odpowiemy, jak to się sztucznie rozpędza, to czy w ogóle w naturze gdzieś we wszechświecie te elektrony z taką prędkością pędzą?
Oho, to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest podstawa magnetyzmu tak naprawdę, bo w materiałach magnetycznych elektrony na bardziej zewnętrznych powłokach pędzą z prędkością właściwie światła, co daje podstawę dla magnetyzmu. Oprócz tego w kosmosie są przedziwne twory, różnego rodzaju gwiazdy i tam również występują takie zjawiska.
No właśnie, a teraz w centrum Państwo rozpędzają te elektrony. Jak to się robi, żeby prędkość światła mogły uzyskać?
Dajemy bardzo duży potencjał magnetyczny. Tak naprawdę wyrywamy elektrony z rozgrzanego metalu i przyspieszamy polem magnetycznym najpierw w liniaku, czyli w takim liniowym akceleratorze i wstrzykujemy do pierścienia, gdzie one krążą i są jeszcze przyspieszane na każdym zakręcie takim małym pchnięciem.
To jest zjawisko niewidoczne gołym okiem. Nie widzimy, jak one pędzą, prawda?
Absolutnie. Nie widzimy tylko to światło, które wychodzi. Ono potrafi być niebezpieczne, dlatego cała jednostka jest podwyższonego ryzyka, to jest promieniowanie X. Niemniej poziom zabezpieczenia jest bardzo wysoki i absolutnie jest bezpiecznie u nas pracować.